Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Na synodzie o Słowie Bożym przedstawiono pierwsze relacje z pracy w grupach.
Nie ustają prześladowania chrześcijan w Iraku i w Indiach.
Polski Sejm odrzucił ustawę o święcie Trzech Króli.
17 października witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Z udziałem papieża w Watykanie obradowała przed południem 18. Kongregacja Generalna Synodu Biskupów. Przedstawiono na niej relacje z dotychczasowych prac w małych grupach. W przerwie obrad Benedykt XVI przyjął ojców synodalnych z pierwszych grup języka włoskiego i hiszpańskiego. Następnie w auli synodalnej przemawiali audytorzy z Luksemburga, Włoch, Japonii, Chorwacji, Hiszpanii i Indii. W ich gronie był współzałożyciel drogi neokatechumenalnej Kiko Arguello.
Wśród wielości wysuwanych propozycji znalazły się m.in. zachęty do rodzinnej i parafialnej lektury Pisma Świętego, tworzenia małych grup biblijnych, do organizowania tygodni biblijnych i reformy lekcjonarza. Postulowano również popieranie prac nad tłumaczeniami Biblii na kolejne języki oraz zorganizowanie Światowego Kongresu Słowa Bożego. Dziś po południu synod kontynuuje obrady w małych grupach.
Pontyfikat Jana Pawła II przebiegał między dwoma zdaniami: otwórzcie drzwi Chrystusowi, nie lękajcie się, oraz pozwólcie mi odejść do domu Pana. Benedykt XVI zwrócił na to uwagę, przemawiając wczoraj wieczorem w Watykanie po premierze filmu Świadectwo. Ujawniając nieznane wydarzenia, film pozwala dostrzec ludzką prostotę, zdecydowaną odwagę, a wreszcie cierpienia, które papież Wojtyła znosił aż do końca, z wytrzymałością górala i cierpliwością pokornego sługi Ewangelii, zauważył Ojciec Święty. Wskazał także na walory poznawcze filmu.
Questo commovente racconto cinematografico.
Ta wzruszająca kinematograficzna opowieść dołącza się do bardzo licznych publikacji o tym papieżu, który pozostawił trwały ślad w historii Kościoła i świata ostatniej części XX wieku i początku trzeciego tysiąclecia. Na film składają się zarówno materiały dokumentalne, jak i literackie rekonstrukcje danych historycznych. Dzięki niemu widz, który nie znał Jana Pawła II, może intuicyjnie zrozumieć jego ducha i ewangeliczną pasję. Nam, którzy go znaliśmy, film daje okazję przeżyć na nowo ze wzruszeniem pewne chwile jego życia w oryginalnych interpretacjach, które podejmują treść książki, wzbogacając ją o nowe elementy. Film daje nam ponadto lepiej poznać ojczyznę papieża Wojtyły, Polskę, jak też jej tradycje kulturalne i religijne. Pozwala nam przebiec znane wydarzenia kościelne i świeckie oraz fakty większości nieznane. Wszystko opowiedziane zostało z uczuciem kogoś, kto dzielił te wydarzenia z bliska, w cieniu głównego bohatera.
All'ombra del protagonista.
Papież podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji filmu. Podkreślił mistrzowskie opracowanie książki kardynała Stanisława Dziwisza i jego kinematograficznej adaptacji. Wśród gości na projekcji filmu był włoski polityk polskiego pochodzenia Jaś Gawroński.
Ja myślę, że film jest potrzebny. Jest to film dokumentalny i wspomnieniowy. Najlepsze fragmenty to są te fragmenty, kiedy zagrał je sam Ojciec Święty. Bardzo wzruszająca narracja księdza kardynała. Ale Jan Paweł II był też filozofem, poetą, wielkim artystą. Te wątki gdzieś troszkę uciekły. Ojciec Święty miał pomysł nie tylko na swoje życie, ale na życie młodzieży, świata. I to są te wielkie tematy, które nie zostały podjęte. Ale film jest konieczny, potrzebny, dobry, wzruszający.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Chrześcijanie masowo uciekają z Mosulu w ubiegły weekend, w ciągu jednego tylko dnia. Z tego drugiego co do wielkości miasta w Iraku zbiegło ponad 1000 chrześcijańskich rodzin. Ich desperacka decyzja o opuszczeniu własnych domów jest odpowiedzią na antychrześcijańskie pogromy i alternatywę, wobec której stawiają ich islamiści. Albo się nawrócicie na islam, albo was zabijemy i spalimy wasze domy. Na pogróżkach się nie kończy. W ostatnim czasie zamordowano w Mosulu 20 chrześcijan i wysadzono w powietrze co najmniej 5 chrześcijańskich domów.
Sytuacja uchodźców w Iraku nie jest jednak łatwa i sama ucieczka z Mosulu w niewielkim tylko stopniu poprawia los prześladowanych. 30 tysięcy dolarów, które przysłała w tych dniach uciekinierom organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie, to kropla w morzu. Dlatego też przewodniczący organizacji, ksiądz Joaquin Allende, apeluje do dobroczyńców o pomoc dla braci i sióstr w wierze, prześladowanych ze względu na Chrystusa.
Liderzy 70 młodzieżowych organizacji religijnych z 16 krajów Azji szukają pokojowego rozwiązania konfliktu na filipińskiej wyspie Mindanao. Od kilkudziesięciu lat trwają tam krwawe starcia między rządową armią i muzułmańskimi rebeliantami. Przez 5 ostatnich dni młodzi przebywali wśród ofiar konfliktu. Owoce swych obserwacji i dyskusji przekażą na rozpoczętym dziś w Manili kongresie o przyszłości wyspy. Weźmie w nim udział m.in. prezydent Filipin Gloria Macapagal Arroyo.
W wydanym wczoraj komunikacie prasowym młodzi chrześcijanie, buddyści, hinduiści, muzułmanie, wyznawcy sikhizmu, zarathusztrianizmu, dżinizmu oraz religii lokalnych wzywają do wznowienia dialogu między filipińską władzą i rebeliantami. Z ubolewaniem stwierdzają też, że konflikt na Mindanao nie jest odosobnionym przypadkiem. Na całym bowiem świecie można dziś odnotować stały wzrost napięć etnicznych i religijnych, co stanowi poważne zagrożenie dla pokoju na świecie.
O położenie kresu trwającej w Indiach kampanii nienawiści do chrześcijan zaapelowała Krajowa Rada do Spraw Integracji. Zebrała się ona w związku z narastaniem fali antychrześcijańskiej przemocy, która objęła już 12 indyjskich stanów, poczynając od Orisy. Radę utworzył blisko pół wieku temu premier Jawaharlal Nehru, by przeciwdziałać czynnikom dezintegrującym indyjskie społeczeństwo, takim jak separatyzm, przesadny regionalizm czy podziały kastowe. Należą do niego przedstawiciele ruchów obrony praw człowieka, partii politycznych i wspólnot religijnych. Poniedziałkowe zebranie było pierwszym po 3-letniej przerwie. Z ramienia Kościoła katolickiego wziął w nim udział arcybiskup stolicy kraju Vincent Concessao i działacze świeccy.
Indyjska Rada do Spraw Integracji apeluje, by powstrzymać kampanię nienawiści ideologicznej, która prowadzi do przemocy. Domaga się wyśledzenia i ukarania winnych oraz przyjęcia ustawy blokującej agresję przeciw mniejszościom. Podkreśla, że mniejszościowym grupom kulturowym i religijnym trzeba zapewnić takie same możliwości jak innym. Muszą być one szerzej reprezentowane w administracji publicznej, policji i sądownictwie. Oświatę trzeba zagwarantować również warstwom mniej zamożnym. Do solidarności z prześladowanymi chrześcijanami wezwano inne mniejszości religijne w Indiach. Obecni na zebraniu rady katolicy zapewnili, że Kościół w tym kraju będzie nadal prowadził dzieło alfabetyzacji, edukacji i pomocy najbiedniejszym.
Tymczasem fala antychrześcijańskiej przemocy w Indiach nie ustaje. Tego samego dnia, gdy wypowiedziała się w tej sprawie Krajowa Rada do Spraw Integracji, podpalono kościół katolicki w wiosce koło Bangaluru w stanie Karnataka. Szef rządu stanowego twierdzi, że pożar spowodowała wadliwa instalacja elektryczna, ale według naocznych świadków wywołała go grupa ekstremistów i to mimo obecności dwóch policjantów. Przy ołtarzu rozpalono ogień, wrzucając do niego Biblię, śpiewniki i inne przedmioty kultu, w tym zdjęcie kanonizowanej w niedzielę w Rzymie hinduskiej zakonnicy siostry Alfonsy.
Chrześcijanie w Nigerii żądają zaostrzenia kar dla wszystkich, którzy podpalają, burzą czy demolują miejsca kultu. Koalicja 70 organizacji chrześcijańskich domaga się od nigeryjskiego parlamentu wprowadzenia nowych przepisów, w których atak na miejsca kultu byłby karany co najmniej dożywotnim więzieniem. Tylko tak drakońskie sankcje mogą odstraszyć od kolejnych ataków na kościoły i meczety, czytamy w wydanym oświadczeniu. Jego sygnatariusze domagają się również natychmiastowego wypłacenia rekompensaty za szkody, jakie poniosły chrześcijańskie wspólnoty w latach 2001-2006. W Nigerii doszło wówczas do gwałtownych starć między chrześcijanami i muzułmanami spowodowanych przez wprowadzenie w północnych stanach kraju islamskiego prawa szariatu.
Konferencje dialogu między Kościołem prawosławnym i chrześcijańskimi demokratami skupionymi w Europejskiej Partii Ludowej zorganizowano w Jasach w Rumunii. Na 11 spotkanie tego typu obok polityków i dyplomatów zaproszono nie tylko przedstawicieli cerkwi, ale również kościoła katolickiego, islamu i judaizmu.
Tegoroczne spotkania poświęcone było dialogowi międzykulturowemu i międzyreligijnemu jako gwarantowi pokoju i dobrobytu na kontynencie europejskim. W pierwszym dniu obrad przywołano postać Jana Pawła II, który podczas swojego pontyfikatu podkreślał ważność takiego dialogu. Posłanka Urszula Gacek, reprezentująca Polskę, przypomniała też słowa Jana Pawła II o dwóch płucach Europy, wschodu i zachodu, które tworzą chrześcijańską tożsamość Europy, choć niestety Europie trudno się dziś przyznać w imię poprawności politycznej do swoich korzeni.
Była okazja przypomnieć świadectwo życia i nauczania Jana Pawła II, który uczył wybaczenia, uczył nas solidarności i sprawiedliwości społecznej, a na dyskryminację zawsze odpowiadał koniecznością tolerancji. Bardzo ważne było, że mocny katolicki element również tutaj został zaznaczony.
Podejmowano też temat roli kościołów chrześcijańskich w rozwiązywaniu konfliktów społecznych. Z Jasi w Rumunii dla Radia Watykańskiego ksiądz Cezary Chwilczyński.
Prawa człowieka, godność osób żyjących w ubóstwie. Taki temat na dzisiejsze obchody Dnia Walki z Nędzą wybrała Organizacja Narodów Zjednoczonych w związku z przypadającym w tym roku 60-leciem Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Obchody Światowego Dnia Walki z Nędzą zainicjował w 1987 roku Francuz polskiego pochodzenia ksiądz Józef Wresiński. 5 lat później zostały oficjalnie uznane przez ONZ. Zmarły przed 20 laty kapłan jest obecnie kandydatem do chwały ołtarzy. Znając ubóstwo z własnego doświadczenia, założył ruch pomocy tym, których nazywał czwartym światem, czyli żyjącym w ubóstwie kojarzonym zazwyczaj z krajami trzeciego świata mieszkańcom państw bogatych.
W ramach rzymskich obchodów Światowego Dnia Walki z Nędzą w seminarium papieskiej diecezji zorganizowano spotkanie uczniów szkół włoskich oraz panel poświęcony myśli księdza Wresińskiego i innych świadków chrześcijańskiej miłości do najuboższych. Spotkanie kończy modlitwa przed Bazyliką Laterańską.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Posłowie odrzucili dziś obywatelski projekt o przywróceniu dnia wolnego w uroczystość Objawienia Pańskiego. W oświadczeniu wydanym przez rzecznika Konferencji Episkopatu Polski księdza Józefa Klocha czytamy, iż episkopat ze zdumieniem przyjął decyzję posłów.
Konferencja jest zaskoczona wynikami dzisiejszego głosowania. Odrzuceniem już teraz projektu obywatelskiego. Właśnie to trzeba podkreślić. To był obywatelski projekt, pod którym podpisało się kilkaset tysięcy osób i to są przecież wyborcy, którzy przedstawicieli swoich skierowali do parlamentu i pewnie sam Sejm winien uszanować tę właśnie wolę obywateli.
W oświadczeniu czytamy również, iż biskupi dziękują wszystkim posłom, którzy opowiedzieli się za obywatelskim projektem, głosując nawet wbrew dyscyplinie partyjnej, ale zgodnie z głosem swoich wyborców. Ponad 300 osób wzięło udział w maratonie papieskim, który zakończył się wczoraj wieczorem w Bydgoszczy. Jego uczestnicy przez 96 godzin przeczytali prawie 1500 stron słów Jana Pawła II, które wypowiedział podczas całego pontyfikatu do młodych, pedagogów, wychowawców i nauczycieli akademickich. Wielkie czytanie rozpoczęto podczas obchodów Dnia Papieskiego 12 października. Jako pierwszy za mikrofonem stanął ordynariusz diecezji bydgoskiej, biskup Jan Tyrawa.
Papież zostawił gdzieś około 50 tysięcy stron druku swoich przemówień. To życia może zabraknąć, żeby to wszystko przeczytać i przestudiować. Takie czytanie, taki maraton, to jest nic innego, jak tylko pokazanie, że warto zostawić telewizję na jakiś czas, warto siąść, poczytać, pewne rzeczy przemyśleć.
Najmłodszy uczestnik maratonu miał 9 lat, a najstarszy 67.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.